Bornholm, 1457. Nieznana bitwa wojny trzynastoletniej. Historia pewnego obrazu.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Słuchacze drodzy, przepraszam za długą przerwę w publikacjach podcastu. Wiosna czasem potrafi przysporzyć nieoczekiwanych zawirowań, jak pokazały ostatnie lata. Jednakże z radością informuję, że wracam z nowymi odcinkami. Mam nadzieję, że podobał Wam się ostatni podcast o sterowcach, który nagrałem z Arkiem. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do nowej opowieści, tym razem w nieznane epizody historii Bałtyku. Pragnę również przypomnieć, że na prośbę niektórych z Was przygotowałem film do podcastu o bitwie pod Hedeby, który jest dostępny w serwisie YouTube. Dziękuję za Wasze wsparcie i cierpliwość. Zaczynamy!
Wojna trzynastoletnia rozgorzała na dobre. Pomimo krótkotrwałych sukcesów rycerzy zakonnych wewnątrz państwa zakonnego, główne miasta Związku Pruskiego nie ustawały w działaniach wojennych przeciwko zakonowi, zwłaszcza miasta portowe. Działania zdeterminowanych rad miejskich Gdańska i Elbląga doprowadziły do powstania floty kaperskiej, gotowej do konfrontacji z flotą duńską. To skłoniło Polskę do zwiększonego zaangażowania w operacje morskie, dotychczas nieznane na tych wodach. Rada Miejska Gdańska wydała 13 listów kaperskich kapitanom uzbrojonych okrętów, umożliwiając im przeprowadzanie rajdów przeciwko statkom wchodzącym do Królewca i Memel, aby osłabić handel krzyżacki i odciąć dostawy dla zakonu. W roku 1456 te działania zostały rozszerzone na statki płynące do Infland i Danii, co spowodowało wzajemną konfiskatę towarów i okrętów duńskich w portach Związku Pruskiego oraz portach w Danii. W lutym 1456 roku Rada Miejska Gdańska, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Związku Hanzeatyckiego, wysłała kolejne listy kaperskie czterem kapitanom, zezwalając im na atakowanie statków krzyżackich, inflandzkich i duńskich oraz na napady na krzyżackie wybrzeża. W tych operacjach morskich kluczową rolę odgrywała strefa między Bornholmem a Gotlandią, dwiema strategicznymi wyspami na mapie żeglugowej Bałtyku. Kontrola nad tą strefą oznaczała kontrolę nad całym morskim handlem na Bałtyku.
Dominium Morza Bałtyckiego nie było przeznaczone dla Polski. Zapraszam słuchaczy do wysłuchania moich czterech podcastów, które dotyczą Bitwy Morskiej na Zalewie Wiślanym, Ryku Pomorskim, Bitwy pod Grunwaldem i Państwa Puckiego. Odcinki te mogą rzucić nowe światło na historię. Decyzja o włączeniu państwa zakonu krzyżackiego pod panowanie Korony Królestwa Polskiego w 1454 roku spotkała się z negatywnym odbiorem Danii. Danii nie podobało się, że Polska może uzyskać dostęp do Bałtyku, co zmniejsza wpływy Danii w regionie. Jednocześnie państwo to dąży do wykorzystania wojny trzynastoletniej, mając nadzieję na zyski finansowe lub kontrolę nad niektórymi miastami zakonnymi w Inflantach w zamian za wsparcie zakonu. Latem 1455 roku duński król Krystian I udzielił oficjalnego wsparcia zakonowi krzyżackiemu, a flota duńska zaatakowała żeglugę Związku Pruskiego. Pomimo zaangażowania się w konflikt ze Szwecją w sprawie przyszłości Unii Kalmarskiej, Dania unikała bezpośrednich działań przeciwko Związkowi Pruskiemu, ograniczając się do patrolowania wybrzeży pruskich i organizowania konwojów z pomocą zbrojną dla Infland. W 1455 roku zakon krzyżacki odzyskał Królewiec przy ujściu rzeki Pregoły oraz Memel z rąk Związku Pruskiego, co umożliwiło sprowadzanie posiłków i zapasów drogą morską przy eskorcie okrętów duńskich. W trakcie trwania wojny trzynastoletniej, która bądź co bądź przypadała na okres ograniczonego rozwoju morskich strategii wojennych w rejonie Morza Bałtyckiego, Kraje tego obszaru nie były w stanie efektywnie zorganizować ani sfinansować flot wojennych zdolnych do odegrania istotnej roli w konflikcie zbrojnym. Tym państwom, osłabionym po okresie rozdrobnienia feudalnego, brakowało zdolności do tworzenia flot wojennych, a głównie władcy angielscy i francuscy pod koniec średniowiecza podejmowali inicjatywy w tej dziedzinie. Już od drugiej połowy XIII wieku istniała znacząca rola niewielkich flot finansowanych przez duże miasta portowe w rejonie Bałtyku i Morza Północnego. Miasta te organizowały floty głównie w celu ochrony własnych interesów handlowych przez zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach oraz próbę ograniczenia konkurencji, przerywając obce szlaki komunikacyjne oraz blokując wybrzeża. Floty te także zwalczały piractwo. Wykorzystanie floty do celów militarnych oraz prowadzenie ofensywnych działań na terytorium nieprzyjaciela było rzadkie, a floty te działały głównie wspierając działania prowadzone na lądzie. Jak więc powstawały floty w tamtych czasach? W Danii i Szwecji utrzymywał się system oparty na obowiązku dostarczenia okrętu wraz z załogą przez okręg terytorialny na wezwanie monarchy. Ekonomiczna słabość nielicznych miast w tych regionach uniemożliwiała sfinansowanie bardzo nowoczesnej floty. Brak stałej floty zmuszał walczące strony do korzystania z systemu kaperskiego, o którym już kiedyś wspominałem. Polegał on na wykorzystywaniu morskiej siły zbrojnej leżącej w rękach prywatnych, opartej na okrętach prywatnych, które były pozyskiwane przez wynajem lub rekwizycję. Rekwizycja z definicji to przejęcie środków żywności lub innych przedmiotów lub nałożenie świadczeń w naturze, zazwyczaj na potrzeby wojska, za odpowiednią rekompensatą. Okrętom przyznawany był patent, zwany listem kaperskim, upoważniający do atakowania jednostek nieprzyjacielskich oraz statków zmierzających do portów przeciwnika oraz, ponadto, dostarczający informacji o działaniach kaprów na zlecenie walczących stron. Warto dokonać pewnego rozróżnienia między pojęciami istniejącymi w tamtym czasie, gdyż kaper nie jest tym samym co pirat. Piraci są zwykłymi rabusiami, którzy dokonują napadów na statki na morzu lub w porcie. W przeciwieństwie do nich, korsarze i kaprowie prowadzili swoje morskie, rabunkowe działania legalnie. Kaprowie nie posługiwali się flagą piracką z czaszką i piszczelami, lecz żeglowali pod banderą swojego pracodawcy. Przyjęło się, że korsarzami nazywano najemników walczących na Atlantyku i u wybrzeży obu Ameryk, zaś kaprami na Morzu Bałtyckim, czasami północnym. Zarówno korsarstwo, jak i kaperstwo zostało zakazane, nawiasem mówiąc, oficjalnie w połowie XIX wieku. System kaperski przyciągał swoją prostotą. Zamiast inwestować w kosztowną flotę, wystarczyło wystawić listy kaperskie, a chętni do zdobycia bogactwa stawali się liczni. Prywatne statki załadowane łupami i obsadzone przez załogi żądne bogactwa wyruszały na morze, aby atakować wrogie okręty i ich ładunki. Korzyści były nieodparte. Dowódcy i marynarze oczekiwali udziału w zyskach zamiast tradycyjnego żołdu. Dla nich wojna nie była jedynie obowiązkiem, lecz również intratnym interesem. Państwo oszczędzało na budowie i utrzymaniu floty, jednocześnie mając do dyspozycji potężną siłę morską. Nic więc dziwnego, że system kaperski zyskał taką popularność. Jednakże, jak to często bywa, za łatwymi pieniędzmi kryły się pewne trudności. Kaperzy, skupieni na zdobyczach, nie zawsze przestrzegali strategii i celów wojny. Dyscyplina na ich statkach pozostawiała także wiele do życzenia, a epizody pirackie stawały się nieodłącznym elementem ich działalności. System kaperski był zatem jak miecz obosieczny. Z jednej strony dostarczał tanie i elastyczne siły morskie, z drugiej jednak prowadził do nadużyć i osłabiał centralną kontrolę nad flotą. O działaniach floty w czasie wojny XIII-letniej już wspominałem w podcaście Bitwa morska na Zalewie Wiślanym. Dziś skupię się krótko, może się będę powtarzał, na samych okrętach i ich uzbrojeniu. Flota finansowana przez upieckie miasta musiała polegać głównie na przystosowaniu statków transportowych do potrzeb wojennych na okręty. Brak istotnych różnic konstrukcyjnych między uzbrojonymi okrętami a ich pokrewnymi statkami handlowymi ułatwiał powrót do funkcji handlowych po zakończeniu zagrożenia, które skłaniało miasto do wysłania floty. Wymóg pokonywania większych odległości i dłuższego pobytu na morzu skłonił do pewnej ewolucji. Na horyzoncie pojawiły się imponujące żaglowce. Kogi zwrotne i wyposażone w ster umocowane na rupwie ustąpiły miejsca potężnym holkom. Te duże okręty, zdolne pomieścić załogę liczącą nawet 200 osób i napędzane jednym żaglem prostokątnym, stały się ikoną tamtej epoki. W kolejnych bitwach morskich czołową pozycję zajmowały karaki, zachwycając rozmiarami i siłą ognia. W obu obozach konfliktu uczestniczyły takie jednostki, działające właśnie jako okręty kaperskie. Warto sobie wyobrazić skalę tych okrętów. Koga o długości od 16 do 25-30 metrów i szerokości od 5 do 8 metrów przy zanurzeniu 2-3 metrów była stosunkowo niewielkim okrętem. Natomiast holk był już imponującym żaglowcem północnoeuropejskim z XV-XVI wieku. Jego dokładne wymiary i długość nie są precyzyjnie znane z dostępnych mi źródeł. Przyjmując jednak, że holk mógł pomieścić nawet 800 ton ładunku, można oszacować, że jego długość to około 40 metrów przy szerokości 10. Największe karaki były wielomasztowymi okrętami, na których załoga liczyła zazwyczaj 100-200 osób, w tym 30% marynarzy i 70% żołnierzy. Długość tych okrętów przekraczała 50 metrów, a szerokość wynosiła ich aż 12. By lepiej sobie to wyobrazić, wystarczy porównać karaki do trójmasztowego daru Pomorza stojącego przy gdyńskim skwerze Kościuszki, które ma dokładnie takie same wymiary, 50 metrów długości i 12 metrów szerokości z grubsza. Uzbrojenie 15-wiecznych okrętów ewoluowało bardzo powoli. Oprócz powszechnie stosowanych łuków, kusz i machin miotających, na pokładach zaczęły pojawiać się pierwsze działa artyleryjskie, czyli armaty. Załogi korzystały również z hakownic i ręcznych samopałów. Niemniej jednak, ze względu na niedokładność dział, nieefektywność prochu czarnego oraz długie czasy ładowania, artyleria ogniowa odegrała jedynie pomocniczą rolę w trakcie wojny 13-letniej na morzu. Główny ciężar walki na odległość spoczywał nadal na tradycyjnej broni strzeleckiej. W ramach strategii kaperskiej abordaż stanowił podstawową metodę walki, umożliwiającą zdobycie okrętu przeciwnika. Okręty kaperskie dysponowały załogą uzbrojoną, czyli żołnierzami, sześciokrotnie liczniejszą od załogi podstawowej. Warto teraz wspomnieć o samej bitwie, a w zasadzie dwóch bitwach pod Bornholmem. Rywalizacja z zakonem krzyżackim przeniosła się również na wody Bałtyku, jak słyszeliście na początku tego podcastu. Mieszkańcy Gdańska, wspierając królewskie siły, stanęli do boju przeciwko duńskim flotom, sojusznikom zakonu. Kronika pod tytułem Historia wojny 13-letniej autorstwa Johanna Lindała, sekretarza Rady Miejskiej Gdańska, wnikliwie opisuje działania floty w tym konflikcie. W bitwie brały udział nie tylko okręty kaperskie, ale też gdańskie jednostki handlowe eskortowane przez uzbrojonych żołnierzy ze względu na czas wojny. Nic jednak nie wiadomo o listach kaperskich dowódców gdańskich okrętów uczestniczących w starciu. W sierpniu 1457 roku trzy gdańskie okręty pod dowództwem Gostrama, Heine, Jockiego i Barca, Lenia, wiozące towary z Rewla na zachód, natknęły się u wybrzeży Bornholmu na duńsko-inflacki konwój liczący 16 okrętów. Noc sprzyjała atakom, więc gdańszczanie, być może w odpowiedzi na próbę otoczenia przez silniejsze siły wroga, zdecydowali się na walkę. Straty po stronie gdańskiej wyniosły tylko 12 zabitych i trochę rannych w wyniku ostrzału i abordażu. Natomiast po stronie przeciwnej odnotowano ponad 40 jeńców i 300 zabitych, z czego około 100 osób pochodziło z jedynego zatopionego statku. Walkę zakończono nad ranem, kiedy rozproszono duńsko-inflacki konwój. Opinie historyków na temat bitwy pod Granholmem się różnią. Komandor Edmund Kosiarz, autor książki Bitwy morskie na Bałtyku, uważa, że mieszkańcy Gdańska uniknęli poważnego zagrożenia ze strony przeważającej liczebnie floty wroga. Profesor Władysław Konopczyński podkreśla symboliczne znaczenie bitwy jako przerwanie duńskiej blokady oraz wyraz wspaniałego przykładu postawionego przez Gdańsk. Krzysztof Baczkowski twierdzi, że sukces floty gdańskiej przyczynił się do szybszego rozwoju polskiej floty kaperskiej. Natomiast według pana profesora Andrzeja Nowaka ta bitwa stanowi symboliczną datę pierwszego święta polskiej i gdańskiej bandery. W grupie jeńców schwytanych przez mieszkańców Gdańska znajdowało się 5 urzędników zakonnych, w tym wójt Sonnenburga, czyli nowomarchijskiego Słońska, o którym opowiadałem przy okazji podcastu o Nowej Marchii. Informację o swoim triumfie nad przeciwnikiem gdańszczanie przekazali Związkowi Hanzeatyckiemu 23 września 1457 roku, prosząc o wsparcie w negocjacjach pokojowych z królem Danii Krystianem I. Król Krystian, pragnąc panować w obszarze Bałtyku, podejmował aktywne kroki dyplomatyczne nawet po tym, jak Królestwo Polskie przejęło Malbork. Dania, mając na celu uzyskanie strategicznej bazy, dążyła do kontrolowania Memelu, leżącego u ujścia Niemna. Propozycje króla Krystiana I obejmowały umieszczenie jego brata Maurycego w tym mieście oraz zwrot Kłajpedy zakonowi po zakończeniu konfliktu. Memel i Kłajpeda to samo miasto. Zwrot miał nastąpić w zamian za rekompensatę finansową lub zachowanie miasta przez Danię, gdyby doszło do inkorporacji państwa krzyżackiego przez Polskę. Mistrz inflancki Johann von Mengede, prowadząc negocjacje z Danią, stanowczo sprzeciwił się podporządkowaniu się jakiejkolwiek władzy nad zakonem lub jego inflanckim oddziałem, zważywszy na lojalność zakonu wobec papieża. W trakcie rozmów dążył do uzyskania zapewnienia interwencji ze strony Danii w przypadku Polski i ataku jej na Inflanty. 18 października 1457 roku w Sztokholmie został zawarty układ duńsko-inflancki, w którym Dania zobowiązała się wysłać wsparcie w postaci 300 do 500 najemników na żądanie mistrza inflanckiego, otrzymując w zamian coroczną opłatę w wysokości 1000 złotych reńskich. Dzięki tej umowie Dania zrezygnowała z roszczeń do jakichkolwiek części ziem zakonu, a inflacka jego gałąź zachowała swoją niezależność, otrzymując militarne gwarancje sojusznicze. Rok 1458 rozpoczął nowy rozdział w konflikcie na morzu. Gdańsk podjął wyzwanie wobec wroga, ogłaszając bezkompromisową wojnę na wodach Bałtyku. Wiosną i latem wystawiono 21, a następnie kolejne 12 listów kaperskich, umożliwiając gdańskim kaprom swobodne działanie w atakowaniu duńskich i inflackich statków. Cieśniny duńskie, wybrzeża Pomorza Zachodniego i Mecklenburgii, a nawet porty Danii, Norwegii, Gotlandii stały się teatrem gdańskiej ofensywy. Zdobyte przez kaprów 45 statków sparaliżowało handel bałtycki. Hanza, potężny sojusz kupiecki, odczuła boleśnie te straty i rozpoczęła naciski na strony konfliktu, domagając się przerwania walk. 28 lipca 1458 roku w Gdańsku zawarto rozejm między Danią a Polską, co osłabiło pozycję zakonu krzyżackiego. Gdańska krucjata na Bałtyku zakończyła się triumfem, a miasto udowodniło, że nie tylko potrafi się bronić, ale także dyktować warunki na morzu. Rozejm, który podpisano w Gdańsku 28 lipca 1458 roku, stał się dla zakonu krzyżackiego jak grom z jasnego nieba. Pozostawieni bez sojusznika i floty, krzyżacy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia na Bałtyku, które przekształcił się wtedy w arenę dominacji Gdańska i jego sojuszników ze Związku Pruskiego. Kupcy krzyżaccy, niczym bezbronne baranki, stały się łupem kaprów, którzy bezlitośnie atakowali ich statki. Zakon nie poddawał się. Otworzył flotę kaperską przy wsparciu Amsterdamu w nadziei na złagodzenie panowania Gdańska na morzu. Niestety, w drugiej bitwie pod Bornholmem, tak była taka. Bitwy pod Bornholmem były dwie. W drugiej bitwie pod Bornholmem, która miała miejsce 8 lipca 1460 roku, Szymon Lubelow, dowódca kaprów Związku Pruskiego, pokonał flotę krzyżacką, pogrążając zakon w głębokiej rozpaczy. Tego samego dnia gdańska jednostka kaperska Lykyw, dowodzona przez wspomnianego kapitana Lubelowa, zaatakowała flotylę krzyżacką składającą się z 3 okrętów obsadzonych przez najemników i mieszczan królewieckich uzbrojonych w okolicach wyspy Bornholm. Wykorzystując chaos wrogich okrętów, okręt gdański przeprowadził serię abordaży, sukcesywnie zdobywając wszystkie jednostki zakonu. W wyniku walki zginęło 20 żołnierzy krzyżackich, a 100 wraz z dowództwem zakonnym dostało się do niewoli. Zdobyte okręty wraz z jeńcami zostały 16 lipca 1460 roku doprowadzone do portu w Gdańsku. Ten triumf oznaczał koniec marzeń zakonu o dominacji na Bałtyku. Mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichhausen, pokonany i zdeptany, pozostawił resztki floty w portach zrozpaczone niepowodzeniem. Według legendy, jednym z najbardziej znanych piratów z Gdańska była postać znana jako Paweł czy Paul Beneke, którego historia przypomina trochę zjawę wyłaniającą się z mgieł przeszłości. Dokładne pochodzenie i młodość tej postaci zostają omówiane tajemnicą. Dopiero w 1469 roku światło historii na niego pada, kiedy ujawniono, że był kapitanem statku uczestniczącego w wojnie hanseatyckiej z Anglią. Na morzu Beneke zyskał sławę jako nieustraszony i bezlitosny korsarz. Dowodził flotą korsarską, która szerzyła strach wśród angielskich kupców. Jego najbardziej spektakularnym wyczynem było zdobycie statku, na którym podróżował sam burmistrz Londynu, Thomas Krydżek. W 1473 roku Beneke objął dowództwo nad potężną karaką, jaki to okręt opowiadałem, która nosiła imię Piotr z Gdańska i był to największy okręt Hanzy. Pod jego dowództwem okręt polował na morzach, stając się symbolem potęgi i odwagi Hanzy. W dniu 27 kwietnia 1473 roku Paweł Beneke dokonał czynu, który trwale zapisał jego imię na kartach historii. Jego okręt kaperski starł się u wybrzeży Anglii z florencko-burgundzką galerą o nazwie San Mateo. Bitwa była zacięta, lecz odwaga Beneke i jego załogi przyniosła zwycięstwo. Łupy, które zdobyli polscy korsarze, były niezwykle bogate, oprócz wartościowego kupieckiego ładunku, na podkładzie zdobytego statku znajdował się słynny obraz, w zasadzie tryptyk ołtarzowy, przedstawiający sąd ostateczny autorstwa samego Hansa Memlinga. Warto opowiedzieć o historii obrazu. Bogaty włoski bankier Angelo di Jacopo Tani, prowadzący brugijską firmę banku Medyceuszy, postanowił upiększyć rodową kaplicę imponującym dziełem sztuki, kaplicę San Michel w kościele San Bartolomeo w Badia Fiesolana pod Florencją. Złożył zamówienie na obraz sąd ostateczny i niecierpliwie oczekiwał jego dostarczenia. Jednakże nie przewidział, że statek przewożący to dzieło na szlaku morskim z Włoch napotka gdańskich kaprów, którzy atakowali statki wrogo nastawione wobec Hanzy. Pod dowództwem słynnego Pawła Beneke kaprzy otrzymali rozkaz zatrzymać każdy statek płynący do Anglii. W efekcie San Mateo, przewożący sąd ostateczny, stał się łupem kaprów. Pomimo protestów przerażonych marynarzy, grożących gniewem papieża, marynarze splądrowali statek, nie oszczędzając cennego obrazu. Co ciekawe, sąd ostateczny nie trafił w prywatne ręce. Kaprzy, w geście pobożności, ofiarowali go kościołowi mariackiemu w Gdańsku, gdzie przez lata stanowił jego ozdobę. To jednak nie była ostatnia podróż obrazu. W czasie wojen napoleońskich cenny tryptyk został skradziony i wywieziony do Luwru, skąd jednak wkrótce wrócił do Gdańska. Kolejna podróż czekała go w czasie II wojny światowej. Najpierw został wywieziony do Niemiec, a potem przez Armię Czerwoną do Ermitażu w ówczesnym Leningradzie, dzisiejszym Sankt Petersburgu. Stąd w połowie XX wieku, co trudno uwierzyć, trafił najpierw do Warszawy, a później ostatecznie do Gdańska. Obraz jest do dnia dzisiejszego najcenniejszym zabytkiem tego typu w Gdańsku, a obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym. Tryptyk Memlinga prezentuje tajemnicę sądu ostatecznego. Na głównym panelu w całej swej chwale zasiada Chrystus Sędzia o poważnej, lecz łaskawej twarzy. Ślady na jego dłoniach i stopach świadczą o cierpieniu, które ochoczo przyjął dla zbawienia ludzkości. Obok Chrystusa zasiadają apostołowie, Maria, Matka Jezusa i święci, a pod jego stopami rozwija się panorama miejskiego życia, gdzie rozgrywa się dramat sądu. Archanioł Michał waży czyny ludzkie, a tłumy zmarłych wstają z grobów, by stanąć przed obliczem sędziego. Po prawej stronie obrazu widnieje brama raju, w której zmierzają zbawieni, prowadzeni przez świętego Piotra. Niebiańskie Jeruzalem promieniuje blaskiem i spokojem, obiecując wieczne szczęście tym, którzy zostali ocaleni. Lewa strona tryptyku prezentuje otchłanie piekła, gdzie sieją zło diaboliczne siły, a potępieni cierpią męki. Promienie i jaskrawe barwy, podkreślając dramatyzm sceny, stanowią przestrogę przed grzechem i złem. Tryptyk Memlinga to nie tylko arcydzieło sztuki, ale również rodzaj teologicznego traktatu o losach ludzkości. Pokazuje on oczywiście triumf dobra nad złem, miłosierdzie nad sprawiedliwością oraz nadzieję dla tych, którzy oczekują zbawienia i szczerymi sercami żałują swoich grzechów. Ale czy Polacy mają swojego Jacka Sparrowa? Oczywiście, Polacy mają swoją wersję Jacka Sparrowa. Przedstawia ją historyczno-przygodowa trylogia autorstwa Janusza Meissnera Opowieść o korsarzu Janie Martenie, składająca się z tomów Czarna Bandera, Czerwone Krzyże i Zielona Brama. Jan Marten, Kuna, jest kapitanem okrętu Zephyr, kaprem angielskiej królowej Elżbiety I. Pochodzi on z Gdańska, lecz z powodu konfliktu z patrycjuszami zmuszony był opuścić miasto. Od tamtego momentu utrzymuje z nimi napięte stosunki. Marten, mający zaledwie 22 lata, jest niezwykle młodym kapitanem, jednak jego umiejętności są wyjątkowe. Jako znakomity dowódca zasługuje na równie doskonały okręt, czyli Zephyr. Okręt ten został zbudowany w Elblągu, a jego twórcą był Wincenty Skóra, który stał się również jego współwłaścicielem obok ojca Jana Martena, Mikołaja. Rozpoczęciem korsarskiej kariery było uratowanie słynnego angielskiego korsarza, późniejszego admirała Sir Francisa Drake'a, co spowodowało rekomendację Martena u królowej angielskiej. W trakcie starcia z okrętem Castro Verde uwolniony został także francuski szlachcic, kawaler Richard de Belmont, stając się przez lata najbliższym przyjacielem Jana. Zapraszam do lektury, którą czytałem niegdyś z wypiekami na twarzy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali dzisiejszego odcinka poświęconego wydarzeniom historycznym związanym z obszarem Bałtyku. Nie zapomnijcie o gwiazdkach czy kciukach w górę, jeśli Wam się podobało. W trakcie tej podróży przez dzieje Bałtyku zapoznaliśmy się z dwoma bitwami pod Bornholmem, które oprócz bitwy morskiej na Zalewie Wiślanym odegrały kluczową rolę w morskich epizodach wojny trzynastoletniej. Poznaliśmy również działania bałtyckich korsarzy, którzy pod banderą Gdańska i korony Królestwa Polskiego żeglowali na Bałtyku, niejednokrotnie przynosząc kłopoty swoim wrogom. Na zakończenie zagłębiliśmy się w historię obrazu Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, który nie tylko stanowi dzieło sztuki, lecz także staje się niekończącym źródłem dyskusji i refleksji nad losem ludzkości. Jeśli pomyliłem statek z okrętem, a pirata z korsarzem, to serdecznie przepraszam. To są skróty myślowe, a ja znam różnicę. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.